Chciałbym taki krótki fragment przeczytać na wstępie słowa. Jak Bóg da, nie będzie to... To będzie pierwsza część. Jak Bóg da, będzie i druga. Tego, co chciałem powiedzieć. Efezjan list. Aha, będę posługiwał się co jakiś czas też tym przekładem nowym, ewangelicznym, ale również naszą klasyczną Biblią warszawską. Dobrze? Na pewno porównując te teksty, będziemy ubogaceni i nie znajdziemy tu jakiejś sprzeczności, ale może jakieś uzupełnienie naszych myśli. Efezjan 4 rozdział 11 do 13 wersetu, niech to będzie taki nasz wstęp. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Zostawmy ten tekst, wrócimy do niego. Dzisiaj chciałbym mówić o zdrowiu. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Kto to taki powiedział? Napisał? Bardzo dobrze. Cieszę się, że nie tylko ja na to wpadłem. Więc tam gdzieś 400, trochę więcej lat temu Jan Kochanowski coś takiego napisał. Ale wiemy dobrze, że wartość zdrowia nie musi być wtedy dopiero doceniana, gdy go nam brakuje. Szczególnie jest to ważne, kiedy myślimy o duchowym zdrowiu Kościoła. Jest takie przysłowie, ono powiada: w zdrowym ciele zdrowy duch. A czy wiecie, że Biblia mówi odwrotnie? Sorry. Przypowieści 17, rozdział 22, werset. Przygnębiony duch wysusza ciało. Jest odwrotnie? Zatem patrząc z perspektywy Kościoła, chrześcijanina, aby ciało nie było suche, musimy zadbać o to, aby Duch Święty mieszkający w nas nie był przygnębiony. My mamy dosłownie napisane zasmucony. Tak mówi apostoł Paweł, tak nauczał w liście do Efezjan. Dlatego, że zasmucony Duch Święty wysusza ciało. I jednym ze sposobów, aby Duch Święty nie był zasmucony, oczywiście jest dbanie o Jego świątynię, którą my jesteśmy. Kościół Pana Jezusa Chrystusa, ale każdy z nas osobna również. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Święty mieszka w was? Tak pisał do wierzących Koryntian Paweł. A wcześniej w tym samym liście, pierwszym liście do Koryntian, powiada: jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. A więc Kościół jest świątynią Bożą. No i nigdy nie powinniśmy o tym zapominać, przychodząc na przykład na nabożeństwa, na zgromadzenia, uczestnicząc w życiu Kościoła, sprawując w nim jakąkolwiek służbę. To nie jest Kościół ludzi, to jest Kościół Boży. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: o jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. My to mamy w pierwszej Mojżeszowej, 28 rozdziale, 16, 17 wersecie. I tak sobie pomyślałem, przypominając sobie tą historię, że my też czasem powinniśmy się ze snu obudzić, żeby dostrzec, że wszystko, co dzieje się w Kościele, powinno wynikać z naszej świadomości, że Bóg jest pośród nas. I taka świadomość ma nie tylko wpływ na to, co robimy, jak robimy, ale również z jakim sercem, z jakimi motywacjami my pewne rzeczy do nich w ogóle podchodzimy. Kościół na ziemi jest również nazwany domem Bożym. Masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, pisze apostoł Paweł do Tymoteusza, który jest kościołem Boga żywego, filarem, podwaliną prawdy. 1 Tymoteusz, 3 rozdział, 15 werset. Podsumowując te fragmenty, widać z tego, że niedbałość o Kościół no, nie pozostaje bez kary, bo świątynia Boża jest święta. Oczywiście mowa o świętości Chrystusa. Świątynia Boża jest święta świętością Pana Jezusa. I każdy z nas więc może swoim życiem, a nie tylko ustami, po prostu wyznawać. Tak jak jest napisane w modlitwie pańskiej, święcie imię Twoje. Czyli co wyznajemy? Żeby właśnie to imię Jezusa, święte imię Jezus, było obecne w życiu Kościoła, w moim osobistym też życiu. Świętość jest zdrowiem Kościoła, a moje osobiste zdrowie przyczynia się do zdrowia ciała, w którym jestem, ciała Pana Jezusa Chrystusa. Już dawno lekarze doszli do pewnego przekonania, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Prawda? Nie tylko taniej, ale lepiej. Dlatego w medycynie funkcjonuje pewne pojęcie profilaktyki zdrowotnej. Profilaktyka zdrowotna to nic innego jak zapobieganie chorobom, szybkie ich wykrywanie, no i przeciwdziałanie im, gdy są jeszcze w takim zarodku. Każdy lekarz wie, że mały problem zdrowotny może niepostrzeżenie stać się problemem całego ciała. Każdy farmaceuta też wie, że jedna mucha może zepsuć cały olejek aptekarza. Król Salomon tak napisał. I myślę, że w odniesieniu do Kościoła również możemy mówić o pewnej koniecznej profilaktyce duchowego zdrowia tego ciała. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, który dzisiaj już czytałem, ale w 5 rozdziale 29 wersecie mówi: albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. A mówiąc językiem takim potocznym, nikt, kto jest normalny i mu się w głowie coś nie przewróciło, nie ma w nienawiści ciała, ale je karmi, je ochrania, troszczy się o nie. Więc odpowiedzialnością każdego z nas jest, jak mówi Biblia, miłować ciało Jezusa Chrystusa, troszczyć się o nie. A miłość wiemy, że jest przeciwieństwem nienawiści. I wyrazem tej miłości jest oczywiście karmienie, właściwe odżywianie, dostarczanie tego pełnowartościowego pokarmu, jest ochrona tego ciała, troska o to ciało, dbanie o to ciało. Jak myślicie, czy jest to zadanie niektórych? Tekst, który przeczytałem na początku, mówi o zadaniu świętych. Że powołani jesteśmy wszyscy do dzieła, do dzieła Bożego, budowania ciała Chrystusowego. Co jest rolą Kościoła? Co jest moją rolą jako cząstki ciała Chrystusa? No bo każdy może to odebrać do siebie. Dzieło świętych, dzieło zdrowych duchowo ludzi, tak? Dzieło posługiwania, dzieło budowania ciała. A wiemy, że Pan zbudował swój Kościół i miał na to pomysł. To był jakiś projekt. Jesteśmy zbudowani na fundamencie proroków i apostołów, których sam Pan ustanowił, ale powołał temu Kościołowi, jak czytaliśmy, ponadto pasterzy, ewangelistów, nauczycieli. Jak współczesny, ten najnowszy przekład Pisma powiada, uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Bóg miał w tym jakiś cel. Ale gdy ciało choruje, to zwróćmy uwagę na to, że nie jest w stanie wypełniać swojej roli. Gdy popatrzymy tak analogicznie na nasze fizyczne ciała, prawda? Co robisz, kiedy się źle czujesz? Łamie cię w kościach, jest jakaś gorączka. Może to jest wieczór, może jutro zdecydujesz, czy pójdziesz do lekarza, ale z całą pewnością większość z nas podąży do łóżka, jeśli tylko nie ma czegoś koniecznego innego do zrobienia. No bo nie jesteś w stanie wykonywać swoich zadań. Potrzebujesz odpocząć, potrzebujesz wzmocnić się, może przyjąć jakieś lekarstwo, nabrać sił, wyzdrowieć. Kiedy patrzymy na duchowe ciało, to musimy zdać sobie sprawę, że pielęgnowanie, ochrona, właściwa dieta, dbałość, troska, czyli profilaktyka zdrowia duchowego, ona wiąże się z bardzo ważnymi aspektami naszego życia. To jest niezwykle ważna sprawa. by nie być chorym. Jeśli nie zastosujemy tego, co radzi nam Słowo Boże, wcześniej czy później przyjdzie jakaś choroba. A nie tylko możemy chorować indywidualnie, ale może zachorować cały zbór. Bo można chorować na coś, co doskwiera tylko mi, ale mogę mieć zachorować na chorobę zakaźną. Czyli taką, która powoduje, że kontakt z drugą osobą naraża tą drugą osobę na to, że będzie także chora na moją chorobę. A przyznacie, że to jest tak, że cierpi jeden członek ciała, cierpi całe ciało, tak? Ale może też być tak, że gdy choruje jeden członek ciała, w kontakcie z chorobą zakaźną choruje całe ciało bądź jego część. A kiedy zbór jest chory, to w chorej atmosferze nie można służyć w zdrowy sposób jeden drugiemu. Nie można nieść Ewangelii zgubionym ludziom. Nie można służyć Bogu. Bo pierwsze co, to ta chora atmosfera gdzieś tam dotyka wszystkich, którzy są świadomi ogniska chorobowego. Bo każdy chory organizm koncentruje się na bolącym miejscu. Dlatego nie jeden zbór niestety przypomina szpital, gdzie pacjentów jest więcej niż personelu medycznego. Tak można by powiedzieć. A więc ja chciałbym dzisiaj mówić o bardzo ważnej rzeczy. Nazwałem to profilaktyką zdrowia duchowego. Czyli porozmawiajmy o przeciwdziałaniu chorobom. Pomyślmy o tym dzisiaj trochę na chwilę. Oczywiście to jest cały czas język obrazowy. Mam nadzieję, że to łapiemy. Są pewne podobieństwa między tym, jak troszczymy się o nas samych, a między tym, jak powinniśmy się troszczyć o ciało duchowe, o ciało Chrystusa. A więc zaczniemy od profilaktyki. W ramach tej profilaktyki, co promujemy? No, zdrowe nawyki życia, tak? Jakąś higienę, dietę, ruch, odpowiedni czas na sen, balans między pracą a odpoczynkiem. Wszystkiego tego wcześniej czy później, jeśli zabraknie, to potrzebuje nasze ciało. No ale to spójrzmy na Kościół. Czy chcemy, aby to duchowe ciało było zdrowe? To ciało, w którym jesteśmy jako jego część. Jeżeli tak brzmi odpowiedź, to musimy zacząć od samych siebie. Od uznania, że jestem jego częścią, a więc jestem za zdrowie współodpowiedzialny. I chcę powiedzieć o trzech ważnych rzeczach dotyczących właśnie takiej profilaktyki, czyli takiego zapobiegania chorobom. Takiej mojej, twojej odpowiedzialności. Pierwsza rzecz, pierwsza myśl jest taka, pielęgnuj zdrowe relacje. Tak sobie to zapisałem. Wiemy dobrze, że główne miejsce, nie jedyne, ale główne miejsce budowania relacji w Kościele to wspólny czas, to zgromadzenia, to uwielbienie, to rozważanie słowa, to posługiwanie sobie nawzajem i takich form spotkań może być wiele, bardzo różnych. Bardzo różnorodny sposób możemy wzajemnie sobie służyć, wspierać. To może mieć miejsce indywidualnie, ale w szczególności, gdy spotykamy się w różnych mniejszych grupach bądź na nabożeństwach, to dotyczy nas jako wspólnoty, wspólnota Kościoła. Hebrajczyków list 10, rozdział 24-25 werset przeczytam według przekładu Biblii Nowego Przymierza. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Jak możesz pobudzać innych do miłości i dobrych uczynków? Jak możemy pobudzać się? Przede wszystkim mając zdrowy nawyk budowania relacji w społeczności, we wspólnocie. Nawyk trwania w społeczności to po prostu zwyczajnie zwyczaj. Biblia używa tutaj greckiego słowa ethos, od którego pochodzi znane nam słowo etyka. A etyka to nic innego jak zbiór pewnych moralnych zasad, którymi kieruje się człowiek. Stąd można wyprowadzić pewien wniosek. Mianowicie taki, że ci, którzy mają zły zwyczaj opuszczania społeczności, nie postępują w sposób moralny. nie postępują po Bożemu, bo Bóg jest moralny i Bóg nas prowadzi do wbudowania się w życie w społeczności. A więc jeśli coś staje się zwyczajem, nawykiem, to jest dokładnie przedsięwzięciem prowadzącym człowieka w odwrotnym kierunku. Innymi słowy mówiąc, osoby, które pielęgnują złe zwyczaje, nie stosują właściwej profilaktyki duchowego zdrowia. Tym samym narażają się na duchową chorobę w większym stopniu niż ci, którzy to robią. Jest to logiczne? Chyba tak. I zrozumiałe. Niektórzy ludzie myślą tak. Zadowalają się kazaniami i nabożeństwami z internetu, ale do kościoła nie przyjdą. A to ze zwykłego lenistwa, a to z różnych błahych powodów. Kazanie oczywiście z internetu nie musi być złe. Ale złem się staje, gdy sami robimy z niego substytut wspólnoty. Taki zamiennik wspólnoty. Pierwszy zbór, czytamy o tym w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, trwał we wspólnocie, jeden z elementów życia tego zboru. To jest. Relacje oczywiście buduje się w zgromadzeniu, a nie pozostając w domu, w łóżku, w plenerze, gdziekolwiek indziej. I tutaj Duch Święty, wierzymy przecież, że działa, że nie jest to tylko ludzkie spotkanie, nie jesteśmy kółkiem, nie wiem, ludzi kochających szydełkowanie albo kółko motoryzacyjne. Nie jesteśmy żadnym z takich kółek lubujących się w czymś tam, co ludzie robią. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego, a więc wierzymy, że Duch Święty tu działa i fizycznie możemy pobudzać się do właściwych zdrowemu chrześcijańskiemu życiu postaw. No, pierwsi chrześcijanie praktykowali wspólnotę, a to oznaczało, że uczęszczali, i my tam czytamy, jednomyślnie na nabożeństwa, one wówczas odbywały się w świątyni, ale także spotykali się w mniejszych grupach, po domach. Ale uwaga, jedno nie wykluczało drugiego. Jedno nie wykluczało drugiego. Dzisiaj u niektórych jest w zwyczaju, że jedno wykluczy drugie. Czyli mówią, tak, mała grupa to jest w ogóle miejsce dla mnie. Ja tego potrzebuję, ja tego chcę. Ale Kościół, wspólne, większe zgromadzenia, to już w ogóle inna historia. Inni myślą dokładnie odwrotnie. Kościół, zgromadzenia, niedziela, dzień święty, święcić, to jest właśnie miejsce dla mnie. Ale mniejsze grupy? A kto na to ma czas? Zobaczcie, nieobecność w życiu wspólnoty, która staje się zwyczajem, zwiastuje nadejście choroby. Musi choroba przyjść. No nie ma możliwości. To nie jest pytanie czy, tylko kiedy ktoś zachoruje. A co musi mieć miejsce, aby powstał zwyczaj? Gdy dają sobie przyzwolenie na coś niewłaściwego, gdy towarzyszy temu jakaś cykliczność, wówczas możemy już mówić o pewnym zwyczaju. A gdy moja nieobecność nie jest tylko jakimś sporadycznym wydarzeniem albo wydarzeniem wynikającym z konieczności pracy, z powodu choroby i czy jakichś losowych naprawdę zdarzeń, ale gdy to bierze się z mojego sposobu myślenia o mnie, o moim życiu i ciele Chrystusa, to wtedy zaczynam chorować. No a przyznacie, że nikt nie planuje być chorym, prawda? I zakładam, że wszyscy chcemy żyć w zdrowiu, ale to jest tak, że kiedy profilaktyka naszego duchowego życia jest niewłaściwa, to czy chcemy, czy nie, nie jesteśmy w stanie tego oprotestować, po prostu choroba przyjdzie. Coraz więcej ludzi twierdzi, że nie potrzebuje wspólnoty, że nie potrzebuje zacieśniania więzi z Kościołem. Coraz więcej ludzi myśli, że do kościoła się chodzi, podczas gdy Biblia mówi, że kościołem się jest. Ludzie mówią, że dają sobie radę bez tego. Są tacy ludzie. Ale kiedy będą potrzebowali, czemu nie? No nie demonizujmy kościoła. Przecież można przyjść, wpaść do kościoła lub na jakąś grupę. Więc niemała liczba ludzi ma w dzisiejszych czasach taki luźny stosunek do Kościoła. Żyją w takiej perspektywie, posłuchajcie, nie jestem tutaj, aby służyć w Kościele, być Kościołem, ale Kościół jest po to, aby służył mi, a skorzystam, kiedy zajdzie potrzeba. Zupełnie odwrócone wszystko staje się. Biblia tego sposobu myślenia nie nazywa zdrowym. To jest symptom chorobowy. Jeżeli tak myślisz, myślałaś, to jest symptom chorobowy. To nie jest symptom zdrowia biblijnego. Podobnie mówienie, ja mam dobrą społeczność z Panem Bogiem i nie potrzebuję do tego wspólnoty Kościoła, to jest po prostu pierwszy krok do zwiedzenia i oszukiwania samego siebie. Skąd to wiemy? Jak możesz mówić, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, jak nie chcesz miłować brata, którego widzisz? Tak tłumaczy to apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Więc nikt nie może być tak sprytny i mówić, jak świetną ma społeczność z Bogiem, a jednocześnie na bakier być ze społecznością z wierzącymi ludźmi. Wszyscy przecież doskonale wiemy, że na odległość braci i sióstr miłować nie można, prawda? I wszyscy to wiemy, że Biblia, kiedy mówi o miłości, to nie ma na myśli dobrych uczuć, jakie darzę Kościół, kiedy on mi przyjdzie do głowy. Tylko Biblia, gdy mówi o miłości, to mówi o praktycznym sposobie, w jaki jeden drugiego może miłować. I tego się nie da zrobić na odległość. Zdrowe ciało to ciało, w którym myślimy o sobie, że potrzebujemy się nawzajem, że troszczymy się o siebie nawzajem, że zależy nam na sobie nawzajem. Dlatego ciało Chrystusa nie jest tylko niewidzialnym tworem, ale jest widzialnym przejawem, a jego widzialnym przejawem istnienia jest zbór. I kiedyby się tak dobrze zastanowić, to 90% nowotestamentowych tekstów, które odnoszą się do Kościoła, w rzeczywistości ma zastosowanie, kiedy wyobrażamy sobie ciało Chrystusa jako zbór. Inaczej nie będziemy w stanie zastosować tego słowa. A więc pierwsza rzecz, o której powiedziałem, troszcz się o właściwą relację z ciałem. Druga rzecz, dbaj o właściwą dietę. No pójdę w tą stronę, choć sumienie mi mówi, bracie, nie idź tą drogą. Miałem dwie przygody z dietetykami. Pierwszy raz stało się to koniecznym mniej więcej 5 lat temu. Operacja mnie czekała, pomyślnie przeszła, ale lekarz powiedział, panie Chyłka, 10 kilo mniej, inaczej nie dotykam. Mało czasu było, mówię, chyba muszę, żeby to wszystko ogarnąć, no to zdarzył mi się dietetyk, 10 kilo poszło, fajnie. Drugi raz miałem przygodę z dietetykiem. Moja mama już mnie tak nachodziła, mówiła, że ona nie może patrzeć. No dobra. Powiedziałem, a ja nie mam pieniędzy. No to sfinansowała. 12 kilo było mniej. Za trzecim razem okazało się, że nie wchodzę do garnituru, a ślub Denisa i Jadzi jest tak blisko, no to mówię, kupię sobie garnitur. Jak zobaczyłem ceny garniturów, to 8 kilo bez dietetyka. No tak to wyglądało w moim życiu i dało radę. Wbiłem się, nieźle, mam nadzieję, wyglądałem w garnitur na ślub. I jak widzicie, ciągle nad tym pracuję. Tak sinusoidalnie to wygląda. Ale nie jestem może najlepszym przykładem, jak to powinno wyglądać w życiu Kościoła, gdy myślimy o duchowym zdrowiu. Patrząc na pierwszy list Piotra, drugi rozdział, drugi werset, przekład Biblii Nowego Przymierza, czytam. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego mleka. Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia. Zobaczmy, że koniecznym elementem profilaktyki duchowego zdrowia jest właściwe odżywianie. W innym fragmencie czytamy o pokarmie tak zwanym stałym, który możemy przyjmować, ale uwaga! Pokarm stały nie jest dla wszystkich. Tak napisał apostoł Paweł. Na przykład nie mógł pokarmu stałego zastosować, karmić nim Koryntian. Byli niemowlętami, a każde niemowlę, jak zauważył, jest cielesne. A cielesne to znaczy, że we wszystkim kieruje się własną potrzebą, koncentruje się na swoich pragnieniach, swoich racjach, reaguje w sposób niewłaściwy, gdy napotka sprzeciw, myśli o tym, by to jemu było dobrze, jego było na wierzchu i by inni sprawiali, żebym dobrze się czuł w kościele. Niemowlę. Niemowlę nie może inaczej. Nie ma co winić niemowlęcia, że jest niemowlęciem. Oczywiście chcę być dobrze rozumiany. To dobrze jest czuć się dobrze w kościele. Ale to nie na tym polega życie chrześcijanina. Niemowlę jednak kiedyś wyrośnie z tego, tak? Wyrośnie ze swojego duchowego wieku, w którym zbyt wiele rzeczy bierze do siebie i koncentruje się zbyt często na sobie. Ale uwaga, mówimy też o zagrożeniach chorobowych. Hebrajczycy, pomimo upływu czasu, a mamy o tym napisane w 5 rozdziale, nie wzrastali i też potrzebowali mleka, a nie pokarmu stałego. Zważywszy na upływ czasu, powinni już być nauczycielami. Ale zachowywali się jak niemowlęcia. Dlatego autor tego listu napisał to, co napisał. Bo wierzy, że mleko pomaga każdemu i dla każdego okazuje się dobre, by człowiek mógł się rozwijać, nawet w sytuacji, kiedy dopadnie go jakaś choroba duchowa. A więc dla wszystkich pożyteczne jest pełnowartościowe mleko. Dla niemowląt zaś jest to konieczność, aby mogło wzrastać. Ale jakie to jest, patrząc na list Piotra, to mleko niesfałszowane? Mleko niesfałszowane to jest takie mleko, z którego nic nie zabrano i do którego nic nie dodano. Pokarm niesfałszowany to taki, któremu nic nie brakuje, prawda? Wszystkie składniki są. I nic też tam nie zostało dorzucone. I kiedy byśmy czytali ten list wcześniej w kontekście, to widzimy, że najpierw Piotr mówi, odrzućcie przeto. Co tam mamy odrzucić? Spróbujmy to otworzyć. Tylko przeczytam. Odrzućcie zatem każdy przejaw złości, najmniejszy choćby podstęp, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę. I dopiero wtedy mamy napisane o tym niesfałszowanym mleku. A więc tak łatwo jest dorzucić coś ze swojego starego charakteru i kiedy pijemy to mleko, a jednocześnie nie mamy żadnej refleksji nad sobą, to praktycznie to Słowo Boże zamiast działać i zmieniać nas, odbija się jak od ściany. Dlatego Piotr mówi, najpierw odrzućcie wszelki przejaw złości, najmniejszy choćby podstęp, obłudę. Słowo polskie obłuda, staropolskie obłudzić. Obłudzić to trochę coś innego znaczyło kiedyś. Nie? Wprowadzić kogoś w błąd. Albo licemierie słowiańskie, rosyjskie, licemierie, obłuda to przymierzanie twarzy, przymierzanie lica. A więc ludzie są w stanie przymierzać różne maski i w nich chodzić. A Biblia mówi, odrzuć to wszystko, po co ci to wszystko? Jeśli to mleko pijesz i ma ono przynieść ci korzyść dla zbawienia, to nie dodawaj tego, nie zatrzymuj tego. Ale to tylko tak na marginesie. Mleko niesfałszowane, to mleko, z którego nic nie zabrano i nic do niego nie dodano. Oczywiście w liście Piotra mowa o całym Bożym Słowie, apostoł Paweł zaś używał słowa mleko, aby wskazać na naukę podstawowych zasad duchowego życia. I jedno i drugie oczywiście staje się dla nas ważne. Jako chrześcijanie mamy karmić się całym Bożym Słowem. Nie możemy koncentrować się na przykład na ulubionych kawałkach Słowa Bożego, a lubimy tak. Nie możemy czytać tylko ulubionych fragmentów Bożego Słowa i nimi się karmić. Kiedy lud stawał i w Izraelu czytano Pismo, to nie wyrzucano tych kawałków o klątwach, o tych złych obietnicach, ale czytali wszystko, aby przyszła do Bożego ludu bojaźń Boża. Nie możemy czytać tylko ulubionych fragmentów i na nich się skupiać, nimi się karmić. Nie możemy uprawiać też takiego kultu ulubionych kaznodziei. No, oni wiedzą, jak mówić, a mówią tak, jak lubię słuchać. A już Paweł przestrzegał Tymoteusza, że przyjdą takie czasy, że właśnie w ten sposób ludzie będą patrzeć na kazanie i kazalnicę. Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko samo zło. Kto o kim tak powiedział? Król izraelski o Micheaszu. Wtedy chodziło o pakt, Jehoszafat poprosił, ale zapytajmy jeszcze jakiegoś proroka Pana. A jest tu jeszcze taki, a on mi zawsze mówi pod prąd. Ja bym chciał tak usłyszeć, żeby mi było dobrze. A on zawsze mi pod prąd gada. Ale król izraelski nie chciał tych rzeczy słuchać, ponieważ to był głos przeciwny temu, czego sobie życzył w swoim życiu. Był gotów przyjąć wolę Bożą, ale wtedy, gdy odpowiadałaby jego własnej myśli, koncepcji. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej, tak mówi apostoł Paweł do starszyzny efeskiej. A kończy swoją wypowiedź słowami: nawet spośród was powstaną wilki drapieżne. A ja myślałem, że wilki to raczej do trzody przychodzą, tak? Rozpoznacie i po tym, że nie będą oszczędzali trzody. Bo drapieżna natura pozostaje drapieżna. I musicie przyznać, że jak to czytacie i wyobrażacie sobie, że są starsi Kościoła i Paweł do nich mówi, to nie jest łatwe siedzieć tam i takie rzeczy słuchać. Bo on nie mówi: słuchajcie, przyjdą do was wilki drapieżne z zewnątrz. On mówi: spośród was. Taką wilczą naturą będą się niektórzy kierować, żeby gryźć jeden drugiego, kąsać jeden drugiego. I nie jest to łatwe siedzieć i słuchać takich rzeczy. A może oni sobie już parę rzeczy tak zrobili. No to wtedy nagle film się wyświetla, jak takie rzeczy słyszysz. I mówisz sobie: no, to nie tak miało być. Całe Słowo Boże jest nam potrzebne i Paweł nie uchylał się od zwiastowania całego Słowa Bożego, nawet wtedy, kiedy to było pod prąd ludzkim pragnieniom. Był wierny, wiernym kaznodzieją Słowa Bożego. Całe Słowo jest nam potrzebne do prawidłowego wzrostu zdrowia duchowego. Więc nic od tego nie odejmujmy, nic do tego nie dodawajmy. Pierwszy Kościół trwał w nauce apostolskiej. Więc wraca do nas pytanie, czy chcę być zdrowy, kiedy myślimy o tym aspekcie profilaktyki duchowego zdrowia? Jeśli tak, to dbaj o regularny dostęp do pokarmu. Bądź systematyczny, nie głoduj, stosuj pełnoskładnikową dietę. Czyli całe Słowo Boże jest natchnione, co obrazowo mówi nam, że jest nasączone życiem Boga. A więc jako całość zawiera wszystkie niezbędne składniki do tego, abyśmy zdrowym duchowym życiem żyli. Mamy przez nie bezpośredni dostęp do Boga, bez jakichkolwiek pośredników, bez czytanek, nawet bez komentarzy, choć komentarze mogą się przydać, jak mamy wątpliwości. Ale Słowo Boże czyni bezpośredni dostęp do Boga, a Duch Święty wprowadzi nas we wszystko, czego potrzebujemy. Ono jest pożyteczne do poprawy, a wiele trzeba jeszcze poprawić. Nie wiem, jak w waszym życiu, u mnie tak. Przydatne do wykrywania błędów, bo my ciągle popełniamy błędy i ciągle mamy ten sam problem, że ich nie widzimy, a jeśli mielibyśmy je zobaczyć, to nie chcemy się nawet do nich przyznać. Jesteśmy w stanie to jakoś wyprowadzić i usprawiedliwić. Mówić o takiej wyższej konieczności sytuacji, że tak się musiało stać. A Słowo Boże jest nas po to dane, aby nas odrzec z tego naszego dobrego myślenia o sobie. I potrzebujemy tej bezpośredniej relacji: ja, Słowo Boże, mój Bóg. We wszystkim. Całe Słowo Boże jest potrzebne do wychowywania w sprawiedliwości, no bo przecież mamy być w końcu dojrzali, nie niemowlętami. Aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Aby zakres zadań, do których Bóg wyznaczył Kościół, między innymi nasz zbór, aby ten zakres się powiększał. Uczynił to po to Bóg, aby wyposażyć świętego spełniania właściwych zadań do budowania ciała Chrystusa. Zobaczcie, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. To jest cel, to jest jakaś droga przed nami. A więc całe Słowo potrzebne. Prawidłowy rozwój, utrzymanie duchowego ciała w zdrowiu osiąga się przez stosowanie właściwej diety. Profilaktyka duchowego zdrowia. Ostatnia rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Utrzymanie duchowego zdrowia. Ogromny wpływ na to ma to, co Paweł powiedział do Tymoteusza. Ćwicz się w pobożności. A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Pierwszy list do Tymoteusza, 4:7. No i o baśniach Tysiąca Jednej Nocy i innych nie będziemy dzisiaj mówić. Ale nadmienię, bo Biblia o tym mówi, że złe rozmowy psują dobre obyczaje. Gdy człowiek ma problem z tym, co wychodzi z jego ust, to nie jest problem z językiem, z aftą, z uzębieniem. To jest problem z sercem. Bo przecież Pan Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta. A więc problem z utrzymaniem na wodzy języka, mówieniem czego nie należy, jest w rzeczywistości problemem naszego wnętrza, naszej natury. Kiedy się spotykamy jako Kościół, mamy wiedzieć, o czym mamy rozmawiać. W mniejszych grupach to ma znaczenie, w większych również czy na nabożeństwie. Bo to nie jest dobre, że się robi w taki sposób, użyję takiego nowomodnego słowa, że się grilluje nieobecnego brata albo siostrę. Wrzucasz na ruszt temat i obrabiamy barana. Grillujemy owieczkę. Oczywiście wśród polityków takie słowo grillujemy się pojawia dość często, kiedy nagle o kimś ciągle jest mowa. To nie tak ma być między nami, jak jest w świecie. Biblia mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim, ale nie mówi, wyznawajcie grzechy jednych drugim. I oczywiście trzeba powiedzieć, że w tamtym czasie, kiedy Paweł napisał to do Tymoteusza, to kobiety nie były odpowiedzialne za ten stan. Tak byśmy, bracia, chcieli. Ale nie, głównie mężczyźni, którzy zachowywali się niewłaściwie, plotąc niedorzeczne rzeczy, spierając się nieistotne sprawy. No i co mówi apostoł Paweł do Tymoteusza? Jest to drugi list, drugi rozdział, 14 werset do 16. O tym z naciskiem przypominaj w obliczu Boga. Niech nikt nie wszczyna sporów o słowa, nic w tym pożytecznego. Niesie to tylko zgubę słuchaczom. Postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym słowo prawdy. A pospolitej, pustej mowy unikaj. Ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążać w jeszcze większej bezbożności. Przeciwieństwem bezbożności jest pobożność. I w tym się mamy ćwiczyć. Ćwiczyć się w pobożności. Za tym pójdźmy na chwilę. Skąd w ogóle się bierze pobożność w nas? Apostoł Piotr w swoim liście, jest to drugi list Piotra, pierwszy rozdział, on mówi, że pobożność bierze się z wiary. Bo to właśnie wiara powinna być uzupełniana cnotą, cnota poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością. Więc na tej drabinie duchowego rozwoju na początku jest wiara, a to prowadzi nas do pobożności i nie zatrzymuje nas w tym miejscu, to idzie dalej, jak czytamy ten list. Widzimy więc, że idąc po tej drabinie duchowego rozwoju, nabywamy, począwszy od wiary, pewnych cech świadczących o wzrastaniu naszej dojrzałości. A tutaj w rzeczy samej chodzi o podobieństwo do Chrystusa, bo apostoł Paweł tak napisał, apostoł Piotr, drugi list Piotra, przepraszam, napisał tak. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Uczestnicy boskiej natury. Uczestnicy boskiej natury. Bóg wszystko przygotował, umożliwił, rozpisał całą dietę. Wszystkiego chce nas uczyć. Ale jest inną sprawą to, co Bóg dla nas robi, a inną sprawą jest nasza odpowiedzialność. A tu o niej czytamy w liście Piotra. Czemu mamy się ćwiczyć? Patrząc na fizyczne nasze ćwiczenia, to dwa cele są. Albo chodzi o podtrzymanie sprawności organizmu, albo chodzi o podniesienie zdolności organizmu do wykonania zadań, jakie ktoś stawia sobie przed sobą, tak? Nie wiem, ktoś biega, mówi sobie, będę 10 km biegał, ale za chwilę jest w stanie zacząć myśleć o tym, czy byłby w stanie maraton przebiec. Jeśli cyklicznie powtarza, ćwiczy się, będzie w stanie to zrobić. Będzie w stanie to zrobić. z innego pułapu. Wyjdę znowu z sumienia i mówię, nie idź tą drogą, ale pójdę. Poszedłem raz do fizjoterapeuty, mam uszkodzony kręgosłup, tak dość poważnie, i zadał mi zestaw ćwiczeń. I byłem w szoku. Mówię, to jest niemożliwe, że ja mam po prostu takie mam tutaj te cyrki, wysiłek wielki, więc robiłem wszystko, co mogłem, żeby widział we mnie kogoś, kim nie jestem, więc wszystkie ćwiczenia. Ale tylko ja wiem, ile mi to sprawiło trudności, ale po którymś tam wizycie wszystkie wykonywałem i w ogóle mógłbym powiedzieć, następne proszę. Nic mi nie przeszkadzało. Dlatego, że cyklicznie, regularnie gdzieś byłem i coś musiałem robić i ktoś pilnował. No z batem nie stał, ale właśnie tak psychologicznie rzecz ujmując to wyglądało. Są ludzie, którzy potrafią sami robić pewne rzeczy. Są ludzie, którzy potrzebują takiego bata nad sobą. Więc było lepiej. I to jest tak, że gdy poddajemy się pewnemu procesowi powtarzania pewnych czynności, to idą one nam lepiej, sprawniej, z mniejszym wysiłkiem jesteśmy w stanie je robić. I tak samo dzieje się, słuchajcie, jeśli chodzi o nasz duchowy rozwój. Bóg poprzez ćwiczenia chce uczyć nas, chce nas uzdolnić do zrobienia czegoś więcej. Chce nas uzdolnić do wytrzymania więcej. Chce nas uzdolnić do tego, abyśmy przetrwali więcej. To dlatego Kościół był w stanie przetrwać wszystkie czasy. Zawieruchy wojenne, kataklizmy, klęski żywiołowe, prześladowania, ataki, cierpienia, pomówienia, niesprawiedliwość i wszelką nienawiść, wrogość ludzką. Kościół przetrwał, jest do dzisiaj. Ewangelie też przetrwały. Jest głoszona Ewangelia i będzie aż do skończenia świata. I będzie. Czy tego ludzie chcą na świecie, czy nie? Bo Bóg ćwiczy Kościół. Jednym ze sposobów, jaki Bóg nas uzdalnia do czegoś więcej, jest to, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków. Przekład Biblii Warszawskiej. Szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Hebrajczyków, list 12, rozdział 9 do 13 wersetu. Zobaczcie, widzimy tu Bożą troskę o nasze duchowe zdrowie. Wszelka Boża dyscyplina przychodzi po to, aby wyświadczać nam dobro, a nie zło. Niektórzy ludzie nie lubią słowa dyscyplina, a jeszcze w ogóle w kontekście zboru. Ale zobaczmy, że kiedy czytamy uważnie Biblię, to dyscyplina w kościele była czymś obecnym. A tam, gdzie jej zabrakło, przychodziły problemy, przychodziła choroba. Kościół chorował. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, mówi Paweł, apostoł? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. 1 Koryntian, 5 rozdział, 12-13 werset. Zobaczcie, Kościół w Koryncie nie stosował żadnej duchowej dyscypliny i było tam wielu chorych, a niemało zasnęło, co czy też czytamy przy każdej okazji przed Wieczerzą Pańską. Tolerowali grzech i nie mieli zamiaru dyscyplinować kogoś, kto popadł w grzech, ani z siebie samych nie doświadczali. Żeby było jasne. Żadnych refleksji. Zobaczcie też, ziemscy ojcowie, o których tu czytałem, też utrzymywali nasze życie względnie w poddyscyplinie. No różnych mieliśmy ojców, prawda? Ale generalnie w zdrowej rodzinie ziemscy ojcowie utrzymywali nasze życie pod dyscypliną. I co? Wyszło nam to na zdrowie? Wyszło nam to na zdrowie. W chwili, gdy doświadczamy dyscypliny, odczuwamy ból. I to nie jest nic przyjemnego. Ale kiedy karanie odchodzi, dyscyplina odchodzi, to już czegoś się nauczyłem, do czegoś jestem zdolny, a tu czytałem, do tego, by uczestniczyć w Jego świętości. I wydaje błogi owoc sprawiedliwości. A tylko ten wydaje, kto został wyćwiczony. A to jest ta sama myśl, jak u apostoła Piotra, który mówił o uczestniczeniu w boskiej naturze. A tu o uczestniczeniu w Jego świętości. A święty Kościół to zdrowy Kościół. A my mówimy o zdrowiu dzisiaj. Ćwiczenie nas przynosi owoc. I oczywiście Bóg ćwiczy naszą wiarę na różne sposoby. Mogą to być różne okoliczności życia, doświadczenia. Bóg również przydaje wiary przez słuchanie Słowa Bożego. Zwyczajnie, bo wiara jest ze słuchania. Czasem też Bóg uczy nas przez innych ludzi, trudnych ludzi. Salomon powiada, żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Z tego prosty wniosek. Zobaczcie. Skazując siebie na bycie samotnikiem, osłabiamy naszą zdolność do bycia wyćwiczonymi. A Salomon mówi również, odludek szuka pozorów, aby sprzeciwić się słusznej radzie. A więc ktoś, kto chce pozostać w swoim sosie, w swoich racjach, w swoich myślach, co zrobi? Uniknie ostrza żelaza, bo żelazo ostrzy się żelazem. To nigdy nie jest, to jest takie poważne tarcie, nie? Bóg zajmuje się naszą wiarą, co w oczywisty sposób widzimy w Biblii. Wiara może, możemy sobie nawet wyobrazić ją, że jest jak mięsień. Rośnie wraz z ćwiczeniami, tak? Bóg się zajmuje tym. List do Hebrajczyków powiada, że Pan Jezus jest sprawcą i On ją doskonali, tą naszą wiarę. Pojawia się tam też obraz biegu. Wszyscy bierzemy udział w tym biegu. Wszyscy potrzebujemy patrzeć na Jezusa w tym biegu, ale też musimy być ostrożni z powodu grzechu i ciężarów. I cechą tych balastów jest to, że po prostu człowiek nie może dalej biec. Więc zostaje w tyle. A ten list mówi, baczcie, aby nikt nie został z was w tyle. Mamy ćwiczyć się w pobożności. Pan ćwiczy nas w wierze, ale my mamy ćwiczyć się w pobożności. On sprawia w nas wiarę mocniejszą, silniejszą, abyśmy w każdej sytuacji mogli ją użyć. A co to znaczy używać wiary? To znaczy kroczyć w wierze. Cokolwiek się dzieje, często jest tak, że masz do wyboru. Albo zrobisz krok wiary, albo szukasz rozwiązań tak, jak inni ludzie szukają. Bóg nas zachęca do tego, abyśmy kroczyli w wierze. W ten sposób uczymy się, jak polegać na Panu. I następnym razem ten sam krok będzie zrobić ci już łatwiej. Łatwiej mi jest zrobić krok, kiedy już zrobiłem, byłem w tej sytuacji. W ten sposób wyćwiczysz się w jakiejś sprawie, by żyć po Bożemu, by tak łatwo nie upadać na duchu, by tak często nie przejmować się może jakimś krzywdzącym słowem, opinią, by przejść łatwiej jakieś cierpienie czy jakąś kolejną trudność. Po prostu wiecie, co się dzieje? Bóg poszerzy możliwości twojej wiary. A ty przez powtarzanie sprawisz, że będziesz mógł więcej. Ale co to znaczy żyć pobożnie? Bo wiecie, niektórzy mogą to pomylić z religijnością. To też jest do osiągnięcia przez powtarzanie. Przecież gdyby Izrael postanowił przejść przez Jordan w taki sam sposób, w jaki Mojżesz przeszedł przez Jordan, to staliby tam do dnia dzisiejszego. To byłoby powtarzanie. A kapłani musieli jednak wejść do wody i nogi kapłanów już się zamaczały w nodze. A tam za czasów Mojżesza, o Mojżesz stanął, podniósł może ręce, laskę. Tak na filmach jeszcze to widzimy i wszystko w prawo, w lewo, oni idą po suchym gruncie. Gdyby tak było tam, stoją do dzisiaj. Mapa by się zmieniła troszkę. Ale zobaczcie, to nie była religijność. Pobożność to nie jest religijność. 1 Koryntian 3, rozdział 3, werset. Bo skoro jest między wami zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Można więc postępować na sposób ludzki. I to ma do czynienia z konkretnymi owocami. Nie idziemy w tym kierunku, to nie jest nasz temat. Chodzi o niewłaściwe zachowanie, na przykład wobec innych ludzi, ale nie tylko. Człowiek z natury po prostu jest egoistą i te jego egoizmy ścierają się z innymi. Ale można jednak postępować na sposób Boży. To jest ta pobożność. Czyli w sposób, który podoba się Bogu. Czy umiemy postępować tak, jak Pan Jezus postępował? Przykład. No idą, mają przed sobą wioski samarytańskie. Niegościnni są Samarytanie. I co? Grillujemy gości. O, to za słabe słowo. Spalmy ich ze wszystkim, niech tu popiół zostanie po nich. I co Jezus mówi? Świetny pomysł. Prorok Eliasz tak zrobił. Spadł na górze Karmel ogień i pod temacie. Nie, Pan Jezus mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. To w ogóle nie w tą stronę idzie. Czy umiemy postępować jak Pan Jezus w różnych codziennych sytuacjach? Uczciwie mówiąc, uczymy się. Nie potrafimy tak jak Pan Jezus. A skoro nie potrafimy tak jak Pan Jezus, musimy się tego uczyć. Musimy w tym sposobie życia się ćwiczyć, by się go nauczyć. Ale muszę pragnąć takiego sposobu życia. Co mi po tym, że byłem u dietetyka, a potem no niestety. Co mi po tym, że znowu gdzieś coś zrobiłem, a potem... Jeżeli człowiek nie uzna jakiegoś stylu życia za swój, to jest okazjonalny tak naprawdę. Tak samo jest, jeśli chodzi o duchowe zdrowie Kościoła. Ćwiczenie się w pobożności, jeśli to jest okazjonalny temat, nie wyćwiczę się. Będę wiecznym dzieckiem z jakimiś grymasami, fochami, z jakimiś różnymi takimi cechami, które przynależą dziecku. Apostoł Paweł mówi Tymoteuszowi, sam jest odpowiedzialny za to, aby się ćwiczyć w tym, co podoba się Bogu. Ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, on tam mówi, w stosunku do oczywiście duchowego zdrowia, ale pobożność jest do wszystkiego przydatna, bo ma obietnicę życia wiecznego. 1 Tymoteusz, 4-8 werset. A więc zobaczcie, aby to było możliwe, muszę zobaczyć swoje życie w pewnym procesie duchowego rozwoju. Proces. Muszę dostrzec, że nie jestem sam sobie, ale jestem w ciele Chrystusa. Że moja dbałość o duchowe zdrowie będzie miała wpływ na duchowe zdrowie ciała, w którym jestem. I muszę zobaczyć, że moja osobista dbałość o to zdrowie ma wpływ na innych ludzi. Nie pozostawia tych ludzi takimi samymi. A zatem, kończąc, podsumowując, wszystko, co zostało powiedziane, abyśmy jako Kościół spełniali, zostało powiedziane, abyśmy jako Kościół mogli spełnić swoją rolę. Posługiwania, budowania ciała Chrystusa, aż dorośniemy do pełni wymiarów Chrystusa. A więc, by to było możliwe, pielęgnuj zdrowe relacje w ciele Chrystusa. Przestrzegaj właściwej diety w ciele Chrystusa. I ćwicz się pobożności w ciele Chrystusa. Nie martw się, Bóg cię do tego uzdolni, ponieważ On ćwiczy twoją wiarę. Następnym razem, jak Bóg da, pójdziemy i zastanowimy się nad czymś więcej. Nad interwencją w ciele Chrystusa. Gdy już zaobserwowano jakieś symptomy chorobowe. Bo wiemy przecież doskonale, że każdy organizm, żywy i zdrowy, produkuje przeciwciała. Jest tak? Jadzia, pielęgniarka, jest tak? Jest tak. A więc to jest system immunologiczny. Dzięki Bogu, że On nam go dał. A więc mamy w sobie pewną zdolność zwalczyć chorobę. Więc zastanowimy się nad tym, czy to nasze ciało właściwie reaguje, gdy mamy do czynienia z symptomami choroby. Spojrzymy na to, czy nasz duchowy system immunologiczny ciała, takiego jakim jesteśmy, zbór w pszczynie, czy on działa prawidłowo. Zobaczymy na tą część ciała Chrystusa, która zazwyczaj uchodzi na zdrową, ale czy właściwie reaguje, kiedy pojawia się wokół choroba? Zostawiam was i siebie z tymi myślami na cały tydzień. Niech to będzie dla nas ważne. Moje osobiste duchowe zdrowie i zdrowie ciała, w którym jestem. Przejmujmy się profilaktyką duchową ciała, zanim przyjdzie choroba. Amen.